Siostry i bracia, serdecznie witam na spotkaniu modlitewnym na podstawie tekstów Johna Henry'ego Newmana. Dzisiaj mamy drugie spotkanie w tym roku, nazwijmy to akademickim, bo taki jest cykl tych spotkań od października do czerwca. I być może są osoby, które przyszły po raz pierwszy, więc pozostałe niech będą na dwie minuty cierpliwe, ponieważ przypomnę zasady naszego spotkania. W tym spotkaniu uczestniczymy w całości, to znaczy jest wielka prośba, żeby nie przychodzić później i nie wychodzić wcześniej. Ja wiem, że są różne zwyczaje, że ktoś może nie żyje według tych zasad, ale tu mamy taką żelazną zasadę, że się nie spaźniamy, przychodzimy przed 7:30 i zostajemy na całą godzinę. Przepraszam, że powiem, ale normalnie my o 7:30 zamykamy kościół, bo jeżeli nie, no to albo turyści wchodzą, albo ktoś później wchodzi, a tymczasem trzeba być na całości, bo Chrystus nas prosi, żebyśmy byli całą godzinę. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną, a zatem dajmy Mu ten czas. I to jest pierwsza bardzo istotna sprawa. Druga rzecz, że to spotkanie jest podzielone na dwie części, tak samo ważne. Można by powiedzieć, że druga część jest ważniejsza nawet niż ta pierwsza. W pierwszej części rozważamy, jak modlić się w ciszy. Właśnie rozważamy na podstawie tekstów w tym roku Newmana, a w drugiej części już pozostajemy na tej modlitwie w ciszy. Wiem, że dla początkujących, to znaczy tych, którzy jeszcze nie modlili się w ciszy albo modlili się bardzo rzadko, sporadycznie, będzie to trudne, ale właśnie może ofiarujmy ten trud. Wszystko, co jest piękne, duchowe, wzniosłe, głębokie, łączy się z trudem. Jezus nie pokazuje nam prostej ścieżki do zjednoczenia z Bogiem, ale pokazuje nam wąską ścieżkę. Wąska i stroma jest ta droga, która prowadzi do prawdziwego życia. Trzeba po prostu być wytrwałym, a krok po kroku, dzień po dniu, tydzień po tygodniu będziemy coraz lepiej rozumieć, jak być z Bogiem, nie zagadując Go i jak bardziej otworzyć się na Jego obecność. I to są właśnie te podstawowe zasady. A teraz już przejdźmy do dzisiejszego rozważania. Przed tygodniem naszkicowaliśmy tło tych wszystkich refleksji, które teraz będą podjęte. I dzisiaj przejdziemy do tematu głównego, podstawowego, od razu do sedna sprawy. Na początku weźmy cytat z jednego z kazań Johna Henry'ego Newmana. Powiedział tak: prawdziwy chrześcijanin może być określony jedynie jako człowiek, który ma nieustanną świadomość obecności Boga w nim. Prawdziwym chrześcijaninem w tym znaczeniu jest ten, który posiada wiarę posuniętą do tego stopnia, że żyje świadomością obecności Boga w sobie. Obecnością nie tyle zewnętrzną, ani nie tylko naturalną, czy też w sensie czuwającej opatrzności, lecz obecności w samej głębi swojego serca i swojej świadomości. Tak Newman określa prawdziwego chrześcijanina. To jest człowiek, który ma nieustanną świadomość obecności Boga w nim, który żyje taką prawdą, który wie i często sobie to uświadamia, to słowo świadomość jest bardzo istotne, uświadamia sobie, że Bóg w nim mieszka. To jest prawdziwy chrześcijanin. Moglibyśmy się od razu ze zdumieniem zapytać, ale jak to? Przecież prawdziwy chrześcijanin to jest ten, który przyjął chrzest, który wyznaje prawdy wiary, te prawdy, które wypowiadamy chociażby w tym wyznaniu wiary w każdą niedzielę czy też w święto, że wierzę w jednego Boga, który jest Ojcem Wszechmogącym, Stworzycielem nieba i ziemi, wierzę w Jezusa Chrystusa. To jest treść wiary. Człowiek, który jest ochrzczony, który wierzy w to wszystko i po trzecie jeszcze, który działa w sposób moralny według przykazań Bożych, ale nie tylko według przykazań Bożych, także według przykazania miłości, może przede wszystkim według przekazania miłości, według ośmiu błogosławieństw, czyli prowadzi jakiś moralny sposób życia wyznaczony przez Pismo Święte, to jest właśnie chrześcijanin. Tymczasem Newman mówi, oczywiście nie lekceważąc tego wszystkiego, mówi, że jednak prawdziwy chrześcijanin to jest ten, który nieustannie żyje świadomością obecności Boga w nim. I dalej prowadzi snuje taką refleksję w tym kazaniu, że są jakby trzy wymiary chrześcijaństwa. Pierwsze to jest właśnie ta dogmatyka. Zbiór prawd, treść wiary. To, co właśnie wyznajemy. Wierzę w Trójcę Świętą. To jest treść wiary. Drugi wymiar to jest wymiar moralny. To jest sposób życia. Ale jest jeszcze trzeci wymiar. Wymiar duchowy. To jest kontakt człowieka z Bogiem. Nieustanne przebywanie we wnętrzu swojej duszy i uświadamianie sobie, że we mnie, w tobie i w każdym człowieku mieszka Bóg. I Newman mówi tak. Przez 16 lub 17 wieków chrześcijaństwo żyło tymi trzema wymiarami. A przez ostatnie 300 lat zaniedbało wymiar duchowy. Skupiło się na tym wymiarze dogmatycznym i moralnym. I trzeba przyznać, ten człowiek ma rację. Rzeczywiście myśmy ten wymiar duchowy zaniedbali, a on jest kluczowy. Jeżeli nie ma osobistego życia z Bogiem, to te pierwsze dwa wymiary, może nie tyle nie mają sensu, ale są bezowocne. Są tylko formą religijności. Wtedy chrześcijaństwo jest jedną z wielu religii na świecie. Tak jak judaizm, islam, buddyzm. Chrześcijaństwo ma swój system, oczywiście. I tym systemem jest właśnie zbiór prawd wiary i sposób życia, czyli prawdy dogmatyczne i moralność. Ale okazuje się, że jak nas właśnie uczył Sobór Watykański II, w rocznicę którego ogłoszono rok wiary, Benedykt XVI ogłosił rok wiary, Sobór nas uczy, że są tak zwani anonimowi chrześcijanie, którzy może nigdy nie przyjęli chrztu, którzy może nie znają tych prawd, które podaje do wierzenia Kościół katolicki, ale oni żyją w świadomości obecności Boga w nich. Postępują według głosu swojego sumienia. To znaczy wsłuchują się w głos Boga. I to są tak zwani anonimowi chrześcijanie, którzy mogą żyć w zjednoczeniu z Bogiem. Oczywiście to nie znaczy, że to nie jest istotne, ten wymiar dogmatyczny, moralny. Żadną miarą, to jest bardzo ważne. Ale żeby być nie tylko anonimowym chrześcijaninem, oczywiście te wszystkie prawdy trzeba przyjmować. Ale skoro już przyjmujemy je jako oczywiste, to teraz trzeba się skupić na tym trzecim wymiarze, który zaniedbaliśmy. Obecność Boga w człowieku. Newman może nam pomóc odkryć właśnie to, co najważniejsze w naszej relacji z Bogiem, przez odniesienie tej refleksji do słów Pisma Świętego. Bo tydzień temu mówiliśmy, że jednym z głównych źródeł, właściwie pierwszym podstawowym źródłem całej teologii i całego życia z Bogiem Johna Henry'ego Newmana, to jest wymiar biblijny. On był człowiekiem, który każdego dnia bardzo długo, głęboko wczytywał się w Pismo Święte i niektóre księgi znał na pamięć. I właśnie tutaj odsyła nas do dwóch postaci z Nowego Testamentu, które nieustannie i w wielu miejscach piszą o tej obecności Boga w człowieku. Najpierw jest to święty Jan. Jan, apostoł i ewangelista. Przytoczmy chociażby jeden jego fragment. Zapisał on w 15 rozdziale swojej Ewangelii słowa Jezusa. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Z kolei święty Paweł o tej obecności Boga w człowieku pisze w swoich listach, na przykład w pierwszym liście do Koryntian: czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? A w swojej mowie w Atenach na Areopagu, kiedy rozmawiał z filozofami epikurejskimi i stoickimi, i ta rozmowa jest zapisana w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, tak powiedział do nich: Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. W rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jan i Paweł, wielcy apostołowie, uczniowie Jezusa, mieli nieustannie świadomość tego, że w nich mieszka Bóg. I to jest klucz. To jest punkt wyjścia do wszystkiego w chrześcijaństwie. W naszej modlitwie wewnętrznej, kiedy my za chwilę zostaniemy na pół godziny w ciszy, jeżeli będziemy myśleć tylko o tej jednej prawdzie, że Bóg mieszka we mnie, i będziemy starali się skupić na tej prawdzie, to uczynimy najważniejszy kierunek modlitwy wewnętrznej. Dlatego ona się tak nazywa. Wewnętrzna, ponieważ kieruje się do naszego serca. Nie na zewnątrz, tylko do wewnątrz. I tam szukamy obecności Trójcy Świętej. I właśnie nasze myśli, naszą świadomość trzeba uspokoić i ukierunkować na tę najważniejszą prawdę. Pomyśl, jeżeli przez pół godziny tylko zajmujesz się Bogiem, który w tobie mieszka, to jesteś tak, jakbyś był w niebie. Oddajesz się Mu, czynisz akt wiary i przebywasz z Nim. Nie musisz Mu nawet nic mówić. Możesz powiedzieć, wypowiedzieć swój akt oddania się, zawierzenia. I to będzie najpiękniejsza modlitwa. Bo Jezus wtedy będzie nad tobą pracował. Będzie się tobie dawał. Rok wiary, który obchodzimy od kilku dni, przypomina nam, czym jest wiara. Wiara może pozostać tylko rzeczywistością zewnętrzną, to jest właśnie ta treść wiary, ale może zostać uwewnętrzniona i wtedy staje się aktem wiary. I o ten akt wiary chodzi. O ten akt, który przez te pół godziny będziemy starać się czynić. Jezu, jestem Twój, wierzę, że Ty żyjesz we mnie, oddaję się Tobie całkowicie. Nie chcę nic dla siebie, tylko jednego pragnę, żeby się Tobie całkowicie oddać. To są mniej więcej proste zwroty, które wyrażają naszą postawę oddania siebie. I to jest właśnie akt wiary. Cała modlitwa wewnętrzna do tego prowadzi. Dlatego dzisiaj właściwie dotykamy najistotniejszej sprawy w tej modlitwie w ciszy. Akt wiary. I właśnie rok wiary niech w nas ożywi pragnienie czynienia aktów wiary. I teraz uwaga. Jeżeli ten akt wiary jest potem przedłużony na cały dzień, na przykład wychodząc z tego kościoła, idąc ulicą, czy jadąc samochodem, rowerem, tramwajem, na sekundę sobie pomyślisz, że Bóg mieszka w tobie i uczynisz to jeszcze kilka czy kilkanaście razy, to wtedy twoje życie zamienia się w nieustanny akt wiary i to nazywa się zawierzeniem. Życie w postaci zawierzenia to jest życie właśnie tą świadomością, do której zachęca nas Newman. Prawdziwy chrześcijanin to ten, który ma nieustanną świadomość obecności Boga w nim. Żeby uczynić taki krótki akt wiary w ciągu dnia, nie trzeba osobnego czasu. Bo przecież mamy wiele różnych minut, w których właściwie no coś robimy, ale możemy skupić naszą myśl, Bóg jest we mnie. Zauważcie, siostry i bracia, jak idziecie drogą, jak nasze myśli są rozproszone. Czytamy wszystkie możliwe reklamy, zbieramy różne ulotki, patrzymy na witryny sklepów, rozmawiamy o rzeczach nieistotnych albo istotnych. Ale czemu nie pomyśleć, że Bóg mieszka we mnie? I wtedy narzucamy sobie pewną dyscyplinę myślenia. Bo to, co ty, ja czy ktokolwiek myśli, tego nie wie nikt. Oprócz tej osoby i Boga, który widzi nasze myśli. Tu każdy może robić obojętnie co. I od nas zależy, czy sobie narzucimy dyscyplinę naszych myśli. Ja chcę kilkanaście razy w ciągu dnia pomyśleć o jednym, że Bóg mieszka we mnie. I wtedy zaczynamy żyć w postawie zawierzenia. To by był genialny owoc roku wiary. I dobrze sobie takie zadanie postawić na samym początku, żeby za rok nie mieć wyrzutów, że właściwie no znowu jestem człowiekiem rozbitym, rozproszonym, niezdyscyplinowanym wewnętrznie i nic mi ten rok nie dał. Czy on mi coś da, czy nie, to zależy właśnie ode mnie. I to jest praca dosyć trudna. Bo zauważcie, wszystko nas rozprasza na zewnątrz, wszystko powoduje, żebyśmy byli poza sobą, a żeby uczynić odwrotny kierunek, żeby pomyśleć o tym, który mieszka we mnie, trzeba iść jakby pod górkę. Trzeba iść jakby wbrew naszym rozproszeniom, naszym spojrzeniom, naszym wrażeniom słuchowym, bo słyszymy tu i ówdzie różne rzeczy. I łatwiej jest iść za tym, co nam podsuwają zmysły, niż skupić się na tym, który mieszka w naszej duszy. I to jest trudne. Trzeba to jasno powiedzieć. Jeżeli by to było łatwe, to by wszyscy tak żyli. Tymczasem nie. To zależy od każdego odrębnego człowieka. Od ciebie, ode mnie. I nikt za nas tej pracy nie wykona. Dlaczego Newman doszedł do tak głębokiej zażyłości z Bogiem i tak głębokiej mądrości? Bo on tak właśnie żył. I zwrócił nam na to uwagę, żeśmy właśnie ten trzeci wymiar zaniedbali. Przez wszystkie wieki, przez te 16 czy 17 wieków chrześcijanie tak żyli, począwszy od pierwszych teologów, ojców Kościoła, ludzi, którzy szli na pustynię egipską, syryjską w IV, w V, w VI wieku, potem wielkich teologów średniowiecza, Tomasza z Akwinu, Eckharta, późniejszych przewodników Jan od Krzyża, Teresa z Awila. Ci wszyscy ludzie, jeżeli dochodzili do zjednoczenia z Bogiem, to dlatego, że wiedzieli jedno. Bóg w nich mieszka i oni się tym zajmowali. Oni tej prawdy nie lekceważyli. W innym kazaniu, jeszcze wtedy, kiedy Newman był księdzem anglikańskim, przed jego przejściem na katolicyzm, powiedział tak. Bóg posyła nam swojego ducha, by przebywał w nas na zawsze. Chrześcijanin posiada w sobie pokój, głęboki, milczący, ukryty, którego świat nie widzi. Pokój podobny do źródła znajdującego się w miejscu ustronnym, ocienionym, trudno dostępnym. Tak jest z chrześcijaninem, kiedy znajduje się sam z Bogiem. Prawdziwym jego życiem jest łaska Boża w nim samym, obecność wiecznego Pocieszyciela, który stanowi całą jego radość. Dla niego nie trudno mu znieść ową samotność. Co więcej, jest to dla niego samą rozkoszą przebywać w tym prawdziwym towarzystwie w każdym czasie. To są słowa, które Newman mówił do ludzi w kościele, którzy przyszli na niedzielną liturgię. Mówił właśnie o tym ukrytym, tajemnym, trudno dostępnym miejscu, gdzie każdy człowiek może być sam na sam z Bogiem. I dlatego właśnie jest ta modlitwa. Samo rozważanie nie miałoby sensu, gdybyśmy po nim nie zostawali na to pół godziny i rzeczywiście nie zajmowali się Bogiem, który w nas mieszka. W przededniu swoich święceń kapłańskich, właściwie drugich święceń, bo najpierw przyjął święcenia w kościele anglikańskim, a mając 46 lat, czyli w kilka lat po przejściu, w 3 lata dokładnie po przejściu na katolicyzm, przyjął drugie święcenia w kościele katolickim. Newman napisał takie osobiste rozliczenie przed tymi święceniami z całego swojego dotychczasowego życia. I tam napisał jedną ciekawą rzecz, że nigdy nie utracił swojego osobistego przeświadczenia obecności Boga w każdym miejscu oraz prawego sumienia, a nie spokoju wewnętrznego, jaki zeń wypływa. Tak zanotował na swoich kartkach dzisiaj wydanych jako pisma autobiograficzne. Newman napisał także dwie powieści. Główni bohaterowie tych powieści żyją obecnością Boga w nich. Jedna z tych powieści jest przetłumaczona na język polski pod tytułem Kalista. Kalista to jest właśnie główna bohaterka tejże powieści. Początkowo była to młoda poganka grecka, która jednak została coraz bardziej pociągana przez chrześcijaństwo. I między innymi Newman w jej usta wkłada takie słowa. Każdy z trzech świadków, których słuchałam, określiło chrześcijaństwo jako intymną obecność Boga w sercu, obecność przyjaźni lub wręcz wzajemnej miłości, jaka istnieje między dwoma osobami. Chodzi dokładnie o doktrynę wyznawaną z tak wielką siłą rozumu i serca, jakiej nigdzie indziej nie spotkałam. Tak mówi właśnie ta młoda jeszcze poganka, która ma stać się za niedługo chrześcijanką. Wszyscy świadkowie, których ona słuchała, mówili o tej obecności Boga w sercu. I dalej mówi Kalista: ten Bóg, czuję Go w moim sercu. Mam wrażenie bycia w Jego obecności. To echo osoby, która do mnie mówi. Nic nie może mnie przekonać, że ten głos nie pochodzi od kogoś innego niż ja sama. Niesie z sobą dowód o swym boskim pochodzeniu. Tak Kalista wyraża się o sumieniu, że to jest właśnie głos, który w niej mówi coś, co powinna uczynić, a czego nie powinna. I nikt nie może jej przekonać, że ten głos nie pochodzi od kogoś innego niż właśnie Bóg, który w niej mieszka. Kończąc to rozważanie, teraz wejdziemy w ciszę. Wejdziemy w tę przestrzeń, gdzie nie ma nic, gdzie jest ciemno. Specjalnie Kościół został tak wygaszony, żebyśmy się nie rozpraszali na zewnątrz. Żebyśmy spróbowali wejść do naszego środka i tam zobaczyć, że mieszka Ojciec, Syn i Duch Święty. Trójca Święta od momentu chrztu nieustannie w nas przebywa. I spróbujmy się tylko na tym skupić. Oddawać się tej Trójcy Świętej. Jestem Twój, jestem Twoja. Na koniec rozważania i na początek tej modlitwy pomódlmy się słowami Newmana. Prośmy Boga, by nas uczył tej tajemniczej zdolności życia w Jego obecności. Byśmy, rozpoznając ją, mogli ją posiadać w sposób owocny. Prośmy, by nam pozwolił rozpoznać tego, który przebywa w nas, który jest źródłem naszych myśli i naszych najlepszych uczuć. Prośmy, byśmy umieli poddać się pod Jego radę i prowadzenie. Przychodźmy do Niego, by mógł nam przebaczyć, obmyć nas, zmienić nas, prowadzić nas i zbawić.